Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Czym jest kapłaństwo? W tej części naszych audycji chcemy mówić w miarę szczegółowo o duchowości stanów życia w Kościele. Zacznijmy więc od duchowości kapłańskiej. Zgodnie z zasadami metodologii ogólnej wypada zacząć od uściślenia, kim jest kapłan i kapłaństwo, które on reprezentuje i którego jest podmiotem. Najpierw zauważmy, że kapłaństwo jako funkcja czy instytucja o charakterze społecznym istnieje w każdej religii, a nawet w obrzędowości świeckiej. My oczywiście skupimy uwagę na kapłaństwie katolickim. Zanim to jednak uczynimy, trzeba zatrzymać się nad tym ogólnym pojęciem. Kapłan w różnych religiach różnie jest nazywany. Różna też jest jego pozycja społeczna i zakres obowiązków. Choć termin ten w wielu językach funkcjonuje na ogół w rodzaju męskim, to powszechnie wiadomo, że urząd ten, w zależności od religii, jest pełniony nie tylko przez mężczyzn, ale także przez kobiety, a niekiedy nawet przez bardzo młode osoby, wręcz dzieci. Nie zawsze są to duchowni, w sensie celibatariuszy, którzy całkowicie swe życie poświęcają kapłaństwu. Nierzadko funkcje kapłańskie pełnią osoby żyjące w związkach małżeńskich i w rodzinach. Warto mieć to w pamięci, gdyż w naszym polskim kręgu kulturowym może nawet za bardzo przywykliśmy do tego, że ilekroć mówi się o kapłanie, to od razu na myśl przychodzi ksiądz katolicki. Oczywiście nie tylko księża rzymskokatolicy są kapłanami, ale wszyscy, którzy pełnią tę specyficzną funkcję w ramach swojej religii, wyznania, sekty czy zbiorowości. Pełniący funkcję kapłańską różnie są nazywani. W chrześcijaństwie, a zwłaszcza w katolicyzmie, kapłan nazywany jest księdzem. Słowo to wywodzi się ze słowiańskiego słowa kniędz, które w języku rosyjskim przybrało brzmienie kniaś, a w czeskim kniże. Pierwotnie słowo to oznaczało naczelnika plemiennego, tak samo jak germański termin kunik, czyli książę, naczelnik plemienia. W bardzo podobnym brzmieniu funkcjonuje to słowo w języku litewskim, w którym kunigę oznacza księdza. W języku polskim, wskutek różnych przekształceń fonetycznych, słowo to przybrało brzmienie ksiądz. We wczesnym średniowieczu terminem ksiądz określano ludzi możnych i wpływowych. Później w nieco zmienionej formie książę używano go na określenie niekoronowanych władców. Protestanci i różne nurty związane z protestantyzmem mają swoich pastorów. Jest to zlatynizowana forma pojęcia pasterz, pastor. Używane jest też słowo minister na określenie kapłana protestanckiego. Termin pastor nawiązuje do słów listu świętego Pawła do Efezjan 4:11, w którym czytamy: ustanowił on jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami. Z kolei w kościołach wschodnich dawniej kapłana nazywano mianem pop. Jest to starosłowiańskie określenie, które prawdopodobnie ma swe źródło w staroniemieckim terminie pfaffo, oznaczającym właśnie kapłana. W średniowiecznej Polsce mianem pop czasem określano także księży katolickich, czego wcale nierzadkie przykłady mamy w literaturze. Potwierdzeniem tego są wywodzące się od popa nazwy miejscowości, jak na przykład Popów, Popowo, Popowice itd. Nazwy, które historycznie były wsiami podarowanymi parafiom rzymskokatolickim. Na skutek wrogiej chrześcijaństwu propagandy bolszewickiej słowo pop nabrało w niektórych krajach znaczenia pejoratywnego i dlatego używanie go współcześnie może być odebrane jako obraźliwe. Zamiast tego w krajach słowiańskich w użyciu jest określenie batiuszka, które oznacza po prostu ojca. Właśnie słowo ojciec jest dość powszechnym określeniem kapłana w chrześcijaństwie, zwłaszcza w odniesieniu do zakonnika. W judaizmie mężczyzna pełniący podstawową funkcję religijną określany jest mianem rabin. Słowo to oznacza mistrza, gdyż funkcja ta wiąże się głównie z nauczaniem, administrowaniem gminą wyznaniową, opieką nad synagogą, czyli miejscem wspólnych modlitw, prowadzeniem nabożeństw i rozstrzyganiem spraw moralnych. Warto jeszcze dodać, że w islamie kapłan i przełożony meczetu to imam. Termin ten dosłownie oznacza przywódcę i tak nierzadko postrzegana jest ta funkcja. Czym jest wobec tego kapłan, niezależnie od tego, jak jest nazywany w danej religii czy wyznaniu? Otóż kapłan to osoba, która spełnia w imieniu wspólnoty religijnej funkcje kultowe i rytualne. Z uwagi na to postrzegany jest, przynajmniej częściowo, jako pośrednik między Bogiem a ludźmi. Z tej racji musi spełniać określone wymagania religijno-moralne oraz posiadać pewne przywileje z tym związane. Zazwyczaj też ma wyższą pozycję społeczną, czasem ściśle związaną z przywództwem lub przynajmniej przewodnictwem o charakterze duchowym. Pełnienie funkcji kapłańskiej może być stałe, a więc do śmierci, lub czasowe, przez jakiś okres życia. Tak było na przykład u Westalek w starożytnym Rzymie. Dziesięcioletnie dziewice rozpoczynały swe dziesięcioletnie przygotowanie do pełnienia funkcji kapłańskiej przy świętym ogniu bogini Westy. Po tym okresie przez kolejne 10 lat Westalki pełniły swą posługę, a potem znów przez 10 lat wychowywały swoje następczynie. Dopiero z chwilą zakończenia posługi 40-letnie były już Westalki mogły ewentualnie założyć własne rodziny. Przez cały okres bycia kapłankami Westy kobiety te były zobowiązane do dziewictwa pod bardzo surowymi rygorami. Za zdradę dziewictwa karane były śmiercią przez pogrzebanie żywcem. Cieszyły się jednak ogromnym autorytetem, łącznie z zawieszaniem wyroków Cezara. Pełnienie funkcji kapłańskiej w różnych religiach może być profesjonalne lub okazjonalne. W pierwszym przypadku jest to całkowite poświęcenie i podporządkowanie swego życia osobistego i rodzinnego temu zadaniu, czego przykładem były wspomniane Westalki. W drugim przypadku pełnienie funkcji kapłańskiej nie jest tak zobowiązujące. W niektórych wspólnotach religijnych, zwłaszcza mniejszościowych, kapłan na co dzień pracuje zawodowo, żyjąc w rodzinie, a jedynie w pewnych okolicznościach sprawuje odpowiednie rytuały lub przewodniczy modlitwom wspólnoty. Zależnie od danej religii, jest on wybierany przez wspólnotę albo przez samych kapłanów. Niekiedy funkcja ta jest dziedziczona, jak to miało miejsce w judaizmie starotestamentowym w odniesieniu do rodu Aarona i pokolenia Lewiego. W niektórych religiach, zwłaszcza dalekowschodnich, pełnienie funkcji kapłańskiej jest podstawą przynależenia do określonej kasty społecznej, zwykle dość hermetycznej, dość zamkniętej. Osoba wybrana lub mianowana na urząd kapłana zwykle musi przejść odpowiednie przygotowanie, niekiedy trwające dość długo. I gdy spełnione zostaną wymogi intelektualne, moralne, psychiczne i praktyczne, wprowadzany jest na ten urząd przez specjalny obrzęd. Trzeba dodać, że niemal w każdej religii funkcja kapłańska ma wiele stopni. Awans na wyższy stopień kapłański także wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań. U podstaw kapłaństwa jako funkcji religijno-społecznej leży nawiązywanie kontaktu człowieka lub całych społeczności ze światem transcendentnym, nadprzyrodzonym. Kapłan więc pełni rolę pośrednika. Na tle tej ogólnej charakterystyki funkcji kapłańskiej lepiej będziemy teraz rozumieć, czym jest kapłaństwo chrześcijańskie. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że kapłanem w sensie ścisłym, najwyższym i wiecznym jest Jezus Chrystus, jako Bóg i człowiek zarazem. Natomiast Jego wolą jest, aby wybrani przez Niego mężczyźni w Jego imieniu i w Jego zastępstwie pełnili tę funkcję. Kapłan katolicki uczestniczy więc w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, który tej misji jednak nie ogranicza do wąskiego grona wyświęconych szafarzy, ale daje udział wszystkim, którzy przez chrzest przynależą do Niego. Zatem z ustanowienia Jezusa Chrystusa w Jego jedynym, najwyższym i wiecznym kapłaństwie wybrani mężczyźni uczestniczą przez sakrament święceń, zaś cały lud Boży uczestniczy przez sakrament Chrztu Świętego. W pierwszym przypadku jest to kapłaństwo urzędowe, zaś w drugim kapłaństwo powszechne. Jak przypomniał Sobór Watykański II, choć one sobie są wzajemnie podporządkowane, to jednak różnią się nie tylko stopniem, ale istotą. W dalszych rozważaniach koncentrować się będziemy na kapłaństwie na mocy święceń. Właśnie ze względu na Chrystusa, kapłaństwa wyświęconych mężczyzn nie można stawiać na równi z kapłaństwem znanym w innych religiach. Wprawdzie są pewne cechy wspólne z punktu widzenia socjologicznego, to jednak kapłaństwa katolickiego nie da się sprowadzić do zwykłej reprezentacji wspólnoty religijnej wobec Boga. Jest ono bowiem rzeczywistością zupełnie innego porządku, który najlepiej byłoby określić mianem tajemnica. Tak właśnie nazywa je ksiądz Jan Twardowski w wierszu pod tytułem Kapłaństwo. Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam. W lipcowy poranek mych święceń dla innych szary zapewne jakaś moc przeogromna z nagła poczęła się we mnie. Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą. Nadziwić się nie mogę swej duszy tajemnicą.